Ścigaczem torpedowym dowodził podporucznik Wynne i według jego projektu przebudowano okręt. Dwie wyrzutnie torpedowe, umieszczone normalnie wzdłuż burt, przeniesiono na dziób i uzbrojono w specjalne torpedy wyposażone w zapalniki zegarowe, a nie jak w tego typu broni uderzeniowe. Te zmiany miały umożliwić MTB-74 atakowanie okrętów w portach chronionych sieciami przeciwtorpedowymi. Ścigacz podpływał do sieci i dopiero wtedy wystrzeliwał torpedy. Umieszczenie wyrzutni na dziobie umożliwiało torpedom przeskoczenie sieci. Torpeda tonęła w pobliżu zaatakowanego obiektu i po pewnym czasie eksplodowała, kierując na kadłub słup wody pod ogromnym ciśnieniem. Podstawowym problemem był jednak wadliwie zaprojektowany napęd ścigacza wyposażonego w 5 silników. Gdy tylko jeden szwankował, 4 pozostałe jakby na znak solidarności również odmawiały posłuszeństwa. W tej sytuacji zbyt ryzykowne byłoby wyprawianie okrętu w samodzielny rejs do Saint-Nazaire i zdecydowano, że odbędzie podróż na holu za Campbelltownem. W skład armady miały wejść ponadto ścigacze MLB klas z dodatkowymi zbiornikami paliwa 2250 litrów, umożliwiającymi tym jednostkom przeznaczonym do przybrzeżnej służby odbycie morskiej podróży oraz ścigacz MGB C klas, silnie uzbrojony w dwufuntowe działko Vickersa, wystrzeliwujące 120 pocisków na minutę, dwufuntowe działko Rollsa oraz 2 najcięższe karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm. Ten okręt przysparzał załodze sporych kłopotów. Jego 2 silniki uniemożliwiały utrzymanie stałej prędkości. Wahała się ona od 15 do 40 węzłów. Nie było innej rady. Też musiał płynąć na holu za jednym z niszczycieli eskorty. Broń była gotowa. Nadchodził czas akcji. 26 marca 1942 roku o godzinie 14 z portu Falmouth wyszedł w morze konwój. Okręty uformowały szyk w postaci szeroko rozwartego odwróconego V. Na czele szły 2 ścigacze torpedowe. Pozostałe ścigacze tworzyły ramiona osłaniające idący w środku niszczyciel Campbelltown, ciągnący na holu MTB, oraz 2 niszczyciele eskorty Tannendale i Alterstone z przyczepionym MGB. Na ich pokładach było 611 komandosów. Okręty przyjęły typowy szyk stosowany przez Royal Navy w czasie polowania na niemieckie okręty podwodne. Uczyniły to specjalnie, aby nie wzbudzać podejrzeń przypadkowo napotkanych niemieckich jednostek pływających lub samolotów. Przystępując do ataku, miały zmienić szyk. Już na kanale La Manche wydawało się, że szczęście nie sprzyja śmiałkom. 27 marca o 7.29 oficer wachtowy Tannendale zameldował, że w odległości kilku mil znajduje się dziwny obiekt. Komandor Ryder podszedł do radiostacji, wezwany przez oficera, który odebrał sygnał. Zapytajcie ich, co to może być, polecił. Kiosk niemieckiego okrętu podwodnego lub łódź rybacka, sir, zameldował po chwili radiotelegrafista. Przekaż im, że mają ruszyć w tamtą stronę i sprawdzić, co to jest naprawdę, rozkazał Ryder, ale zaraz okazało się, że sprawdzenie nie jest konieczne. U-bot przed nami! Doszedł z mostka głos marynarza obserwującego morze przez lornetkę. Ryder wybiegł na zewnątrz. Nie było już żadnych wątpliwości. W odległości około 7,5 mili na powierzchni morza szedł U-bot. Tannendale i tuż za nim Alterstone ruszyły pełną parą w jego stronę. Niemcy z nieznanych powodów nie obserwowali morza. Tannendale zbliżył się na odległość 3800 metrów i rozpoczął ogień z dział dziobowych. Jednakże artyleryści nie popisali się, gdyż wśród fontan wzbijanych przez pociski niemiecki okręt skrył się pod wodą. Z pokładu niszczyciela wystrzelono kilka bomb głębinowych. Tym razem salwa była celniejsza i zmusiła U-bota do wynurzenia się. Znów jednak zawiedli artylerzyści i okręt skrył się pod wodą. Dwugodzinne prawie polowanie, w którym brały udział dwa niszczyciele, na nic się zdało i około 9:30 powróciły do szyku. Sądzisz, że nadali sygnał ostrzegawczy? Newman odłożył na bok lornetkę, przez którą obserwował nieudany pojedynek z U-botem. Tak myślę. Ryder wiedział, że na nim spoczywa ciężar decyzji. Jeżeli port w Saint-Nazaire został ostrzeżony o nadciąganiu brytyjskiej flotylli, to w tej chwili ruszyło w tę stronę kilka okrętów. Jednakże Red uznał, że nie należy przerywać akcji. Jesteśmy w odległości około 100 mil na południowy zachód od Brestu. Jeżeli nawet załoga U-bota zawiadomiła bazę, to nie mają żadnych podstaw sądzić, że zmierzamy do Saint-Nazaire. Będą przekonani, że jesteśmy zwykłym zespołem polującym na U-boty. Dość nieudolnie, mruknął Newman, mając na myśli niedawną potyczkę niszczycieli z niemieckim okrętem. Poza tym pogoda nam sprzyja, dodał Ryder, wpatrując się w niskie, deszczowe chmury, które zakrywały horyzont. Możemy mieć pewność, że samoloty nas nie dostrzegą. Sprawdziły się obawy dowódców, że załoga niemieckiego okrętu ostrzegła port w Saint-Nazaire. Jednakże, na szczęście dla Brytyjczyków, radiotelegrafista pomylił się i podał, że wrogie okręty zmierzają na zachód, co nie wzbudziło większego zainteresowania w niemieckich bazach. O godzinie 11:35 z niskich, wiszących tuż nad wodą chmur wyłoniła się flotylla francuskich kutrów rybackich, wracających z połowu na przybrzeżnych wodach. Jest ich 6, zameldował wachtowy. Jeżeli mają radiostację, mogą powiadomić Niemców, zmartwił się Newman. A nie możemy rozwalić tylu francuskich kutrów, bo będzie to niesłychana gratka dla niemieckiej propagandy. Ale możemy zabrać załogi na pokład. Tyndale ruszył w stronę dwóch płynących najbliżej kutrów, wzywając je do zatrzymania. Załogi nie stawiały oporu i potulnie weszły na pokład niszczyciela. W tym samym czasie Atherstone zatrzymał trzeci z kutrów, którego szyper zapewnił Brytyjczyków, że żadna z łodzi nie ma radiostacji, a załogi składają się z Francuzów nienawidzących Niemców. Czy wie pan, że musimy zatrzymać pana i zatopić łódź? Ryderowi było wyraźnie przykro. C'est la guerre! Szyper wzruszył ramionami. Nie ukrywał jednak satysfakcji, widząc, jak przez wiele minut brytyjscy artylerzyści strzelają z odległości kilkudziesięciu metrów do łódki, a ta wciąż kołysze się na falach. Podpalić tę krypę! Krzyknął Ryder, rozzłoszczony kolejnymi nieudanymi popisami artylerzystów. Dalszy rejs przebiegł już spokojnie. O godzinie 22:00 na Campbelltownie, który z nadejściem ciemności wysunął się na czoło szyku, dostrzeżono dwa błyśnięcia lampy. Ten sygnał nadawano z mostu okrętu podwodnego Star John, który wcześniej dotarł do ujścia Loary. Błyski oznaczały, że po przebyciu 450 mil zespół komandosów znalazł się dokładnie w miejscu określonym jako Point Z. Porucznik Tibbets zszedł pod pokład Campbelltowna i uruchomił zapalnik ładunku wybuchowego. Ze zgniecionej szklanej kapsuły zaczął wyciekać kwas, który po 8 godzinach miał przeżreć miedziany drut podtrzymujący iglicę. Akcja się rozpoczęła, ale komandosi musieli czekać, aż nadlecą samoloty, które bombardując port miały zająć uwagę Niemców. O 23:30 dobiegł szum silników. Bombowce zbliżały się do portu. Na stanowiska! Kapitan Mecke, dowódca niemieckiej morskiej brygady obrony przeciwlotniczej, ogłosił alarm, gdy tylko stacja radiolokacyjna zameldowała o zbliżaniu się alianckich samolotów. Zbiegł wąskimi schodami na dół bunkra, w którym pracowała obsługa stacji radiolokacyjnej. Około 30 maszyn z północnego zachodu na wysokości 2000 metrów, zameldował operator. Jak mogą atakować przy takiej pogodzie? Przecież nic nie widzą, zdziwił się Mecke. Wieczorem pogoda się pogorszyła i gruba warstwa deszczowych chmur zasłoniła niebo. W takich warunkach alianci nie dokonywali dotąd nalotów. W dalszym ciągu na 2000 metrów, meldował operator. Po chwili rozległ się odległy wybuch. Za chwilę drugi. Są nad nami, ale nic z tego nie rozumiem. Mecke zaczynał podejrzewać, że nalot ma inny cel niż zniszczenie bronionej przez niego placówki. Brytyjskie samoloty zrzucały bomby z wysokości 2000 metrów rzadko i niecelnie. Jedna z bomb eksplodowała pośrodku rzeki, inna trafiła w port, wzniecając pożar. Słychać było jeszcze dwa wybuchy. Przekazać meldunek! Mecke obrócił się do radiotelegrafisty. Zachowanie nieprzyjacielskich samolotów jest niewytłumaczalne i wskazuje na możliwość lądowania spadochroniarzy. Pół godziny później samoloty odleciały, ale Mecke nakazał wszystkim załogom dział przeciwlotniczych pozostanie na stanowiskach. Miały zwracać szczególną uwagę na brzeg morza. 15 minut później w bunkrze Mekkego zadźwięczał telefon. Kapitan Mecke, słucham. Stanowisko numer 3. Od morza zbliża się 17 jednostek. Idą obok awanportu. Połączcie mnie z dowódcą portu, rozkazał Mecke. Jeśli jest w domu i śpi, to go obudźcie. Tak, kapitanie. Głos dowódcy był wyraźnie zaspany. Czy dzieje się coś niezwykłego? Jeszcze nie wiem. Czy dzisiejszej nocy spodziewany jest jakiś większy konwój? No nie. O godzinie 1:22 fala świateł z nabrzeżnych reflektorów zalała niszczyciel Campbelltown i podążające po jego bokach ścigacze. Widać je było jak na dłoni, ale Niemcy nie rozpoczęli ognia. Prawdopodobnie zmyliła ich sylwetka brytyjskiego niszczyciela. Komin Campbelltowna znakomicie upodabniał go do niemieckiego torpedowca. Mijały minuty, a z brzegu nie padł żaden strzał. Komandor Robert Ryder, który wraz z Newmanem urządził stanowisko dowodzenia na Starym Molo, obliczał, że do celu pozostało jeszcze 1,5 mili. Przebycie tej trasy powinno zająć około 10 minut. Jednakże cisza nie trwała długo. Niemcy przez radio zażądali podania znaków rozpoznawczych. Radiotelegrafista zniszczyciela nie stracił głowy i odpowiedział: czekajcie. Tuż potem podał znany Anglikom znak jednego z niemieckich torpedowców. Tym razem jednak Niemcy nie dali się zwieść. Z brzegu padły pierwsze strzały. Campbelltown przekazał następny sygnał. Dwie jednostki uszkodzone w wyniku akcji nieprzyjacielskiej proszą o bezwłoczne wydanie zgody na wejście do portu. Strzały ucichły. Do bramy doku pozostała jeszcze mila. Z mostka brytyjskiego niszczyciela nadawano za pomocą lampy międzynarodowy sygnał informujący, że okręt znalazł się pod ogniem zaprzyjaźnionych sił, ale Niemcy nie mieli już wątpliwości, że to nie ich jednostka zbliża się do portu. Jednostki patrolowe i baterie nabrzeżne wznowiły kanonadę. Campbelltown odpowiedział ogniem, zatapiając jedną z małych jednostek straży przybrzeżnej i parą do przodu z szybkością 19 węzłów. Płyty osłaniające mostek i pancerze, przyspawane do pokładu, znakomicie osłaniały załogę i komandosów. Nie wytrzymałyby ognia cięższych dział, ale przy doku znajdowały się jedynie stanowiska obrony przeciwlotniczej z działkami kalibru 20 mm. Tysiące pocisków z Erlikonów i karabinów maszynowych leciało w stronę niszczyciela. Żaden jednak nie był tak celny, by zatrzymać szarżujący okręt. Straty na pokładzie nie były duże. Ranny został sternik i dwaj marynarze z obsługi działek. Dopiero tuż przed bramą pocisk dużego kalibru trafił w stanowisko 12-funtowego działa i zabił obsługę. Jednakże już nic nie mogło powstrzymać niszczyciela przed uderzeniem w bramę doku. Przygotować się do taranowania! Krzyknął przez megafon dowódca Campbelltowna. Kadłub zadygotał, gdy okręt wrył się w stalową sieć chroniącą dostępu do wrót. Liny, które miały za zadanie powstrzymać torpedy, nie wytrzymały impetu okrętu i pękły. Jednakże prędkość Campbelltowna spadła wyczuwalnie, a do bramy pozostało jeszcze kilkadziesiąt metrów. Zapalający pocisk rozerwał się na dziobie, wzniecając pożar. Campbelltown, płonąc jak pochodnia, wbił się w stalowe wrota. Dziób uniósł się do góry ze straszliwym zgrzytem zgniatanych blach, a po chwili opadł o kilkadziesiąt centymetrów. Była godzina 1:34. W czasie, gdy niszczyciel szarżował na wrota, komandosi dopłynęli na motorówkach do brzegu i założyli ładunki wybuchowe w maszynowni doku, w magazynach, w dźwigach i w stacji pomp. Wybuchy i następujące po nich pożary powiększały dezorientację Niemców, którzy zdołali jednak zatopić 11 ścigaczy. Do pozostałych 5 załadowano część załogi Campbelltowna i rannych komandosów. Żołnierze, dla których zabrakło miejsca, otrzymali rozkaz przebicia się do miasta i dalej do lasu, gdzie czekał już na nich oddział partyzancki. W czasie operacji zginęło 144 komandosów. Ci, którzy odpływali w stronę czekających na morzu niszczycieli i ci, którzy przedarli się do Saint-Nazaire, przeżyli gorzkie chwile rozczarowania. Minął czas, na jaki były nastawione zapalniki ładunku wybuchowego, lecz eksplozja nie nastąpiła. Wydawało się, że bohaterska akcja, która pochłonęła tak wiele ofiar, zakończy się fiaskiem, gdyż zawiodły zapalniki lub też Niemcy odkryli je w porę i rozbroili. Jednakże Niemcy nie wiedzieli, że pod pokładem okrętu wbitego we wrota doku znajduje się ładunek wybuchowy. Uznali, że zadanie Brytyjczyków polegało na staranowaniu bramy. Nad ranem kilkudziesięciu oficerów niemieckich weszło na pokład Campbelltowna. Dokonywali pomiarów, sprawdzali stopień zniszczenia wrót, fotografowali. Zapewne wielu zeszło pod pokład, ale nikt nie zwrócił uwagi na betonową skrzynię ze stalowym filarem. Być może uznali, że to balast, który miał wzmocnić siłę taranowania. I wtedy zadziałały zegarowe zapalniki. Było to prawdopodobnie po godzinie 11. Straszliwa eksplozja ponad 4 ton materiałów wybuchowych zmiotła 40 oficerów znajdujących się na pokładzie i zabiła kilkuset żołnierzy zebranych na nabrzeżu. Ofiarą wybuchu padło około 400 oficerów i żołnierzy. Dok, który mógł służyć tirpicowi powracającemu z atlantyckich łowów, przestał działać. Było oczywiste, że naprawa zajmie wiele miesięcy. Jednakże opóźniony wybuch na pokładzie Campbelltowna nie był jedyny. W poniedziałek 30 marca o godzinie 16:30 potężna eksplozja wstrząsnęła śluzą starego wejścia, a po pół godziny druga. 60 godzin po akcji komandosów eksplodowały głowice 2 torped wystrzelonych przez MTB. Francuscy robotnicy pracujący w tym rejonie, nie wiedząc co się dzieje, zaczęli uciekać w stronę Wielkiego Doku. Przejście przez most nad śluzą zamykał posterunek, ale żołnierze, widząc tłum uciekających, ustąpili im drogi. Następny posterunek otrzymał rozkaz zatrzymania biegnących. Długie serie z karabinów maszynowych dziesiątkowały robotników. W ciągu kilkunastu minut zginęło 280 Francuzów. Wkrótce strzały rozległy się w innych punktach portu. O zmierzchu zdezorientowani niemieccy żołnierze strzelali do własnych patroli. Te odpowiadały ogniem. W chaotycznej strzelaninie zginęło kilkunastu żołnierzy oraz robotników z organizacji TOTA, gdyż ze względu na mundury khaki często byli brani za brytyjskich komandosów. Oddziały Stirlinga. Do generała Ritchiego! Podpułkownik krzyknął do wartownika stojącego przy drzwiach budynku kwatery zastępcy głównodowodzącego wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie. Minął żołnierza i chwycił za klamkę, uważając, że pewność siebie jest najlepszą przepustką. Ale wartownik nie dał się zbić z tropu. — Chwileczkę, sir. Ma pan przepustkę? Pułkownik się zawahał. Z tonu, jakim żołnierz zadał pytanie, wynikało, że nie zamierza zadowolić się niczym innym, jak tylko starannym przestudiowaniem przepustki. — Nie. A gdzie jest biuro przepustek? — Tam, w oficynie, sir. Wartownik odprowadził przybysza badawczym wzrokiem aż do drzwi biura przepustek, a potem machnął ręką w stronę innego żołnierza, nakazując zwrócenie uwagi na pełnego tupetu oficera. — Jestem pułkownik David Stirling. Chciałbym zameldować się u generała Ritchiego. — A czy jest pan wezwany? Sierżant podniósł wzrok z nad papierów rozłożonych na biurku. Przycisnął je kamieniem, aby podmuch powietrza z dwóch wentylatorów nie rozwiał dokumentów po pokoju. — Nie, ale to ważna sprawa. — Przykro mi, se. Obowiązuje droga służbowa. Sierżant opuścił głowę, uznając wyjaśnienia za zakończone. Stirling patrzył na niego przez chwilę, ale doszedł do wniosku, że dalsza dyskusja nie ma sensu. Obrócił się na pięcie i szybko wyszedł z brudnego pokoju, z niewiadomych powodów nazwanego biurem. Stanął bezradnie przed budynkiem, unikając wzroku wartownika, z którym rozmawiał przed chwilą. — Cholerne szczęście! — powiedział półgłosem. Poprzedniego dnia wyszedł ze szpitala, gdzie przez 3 tygodnie leczono mu ramię zranione wybuchem granatu. Jeszcze przez ten jeden dzień mógł pozostać w Kairze i postanowił wykorzystać tę okazję i dostać się do zastępcy naczelnego dowódcy. Był tak blisko. Kilkadziesiąt metrów od niego siedział generał Ritchie. Pułkownik skręcił w wąską, pustą uliczkę. Przeszedł wolno kilkanaście kroków, zanim się zorientował, że wybrał złą drogę, gdyż drugi kraniec ulicy grodziły zwoje drutów kolczastych rozpiętych na kozłach. Zatrzymał się i spojrzał na wysoki biały mur okalający budynki kwatery. W pobliżu nie widać było wartownika, ale ściana była za wysoka, by bez drabiny lub sznura dała się sforsować. Stirling postanowił zaopatrzyć się w ten sprzęt. Nagle jego wzrok padł na bramę zastawioną kozłami z drutem kolczastym. Między ostatnim kozłem a murem widniała szpara na tyle szeroka, że mógł przecisnąć się przez nią człowiek. Stirling rozejrzał się uważnie i ruszył w stronę bramy. Ryzykował, gdyż gdzieś w pobliżu mógł być wartownik, który skrył się w cieniu przed palącymi promieniami słońca. Jednakże zmysł myśliwego podpowiadał Stirlingowi, że zaułek nie jest pilnowany. Zdawał sobie sprawę z tego, iż w razie schwytania spędzi kilkanaście dni w areszcie, ale w jego żołnierskiej karierze parę razy zdarzyło mu się wpaść w gorsze tarapaty. Przecisnął się przez szparę, wspiął na drewnianą bramę i zeskoczył do ogrodu. Przycupnął za kępą wysokiej trawy, dostrzegając na szczycie muru wartownika. Ten jednak nie zwrócił na niego uwagi. W głębi Stirling zauważył wejście do budynku i uznał, że jego jedyną szansą jest szybkie dopadnięcie drzwi. Szczęście mu dopisało. Nacisnął klamkę i znalazł się w ciemnej, wilgotnej sieni. Odetchnął z ulgą, choć nie wiedział, czy trafił do budynku, w którym mieści się gabinet generała Ritchiego, czy też do któregoś z zabudowań gospodarczych. Po chwili jednak poczuł przypływ nadziei, gdyż wąska sień doprowadziła go do szerokiego korytarza wyłożonego czerwonym dywanem. Obciągnął mundur, otrzepał spodnie z kurzu i okruchów zaprawy wapiennej. Nagle usłyszał kroki na schodach. Spojrzał w tamtą stronę i dostrzegł oficera w mundurze generalskim. W kwaterze generała Ritchiego nie powinno być innego generała poza nim, pomyślał Stirling i sprężystym krokiem udał się w kierunku nadchodzącego oficera. Panie generale, melduje się pułkownik Stirling. Proszę wybaczyć, że nie salutuję, ale dopiero wyszedłem ze szpitala po kontuzji prawego ramienia. Generał spojrzał zaciekawionym. Czy ja was wzywałem, pułkowniku? Nie, panie generale. Właśnie przedostałem się przez zasieki w bramie, aby się panu zameldować. Nie mam przepustki. Złamałem regulamin i wiem, że zostanę ukarany. Najpierw jednak proszę mnie wysłuchać. Stirling wyrzucał z siebie słowa w takim tempie, że generał nie zdążył mu przerwać. Uśmiechnął się tylko. Dobrze, proszę do mnie. Wskazał ręką na piętro. A kto pana skrzywdził? Zapytał, gdy weszli do pokoju. Nie o to chodzi, sir. Stirling po raz pierwszy od chwili podjęcia decyzji o przedarciu się do generała poczuł się zmieszanym. Zdecydowałem się dotrzeć do pana, aby przedstawić plan utworzenia nowych oddziałów. No, niech pan mówi. Generał gestem zaprosił Stirlinga do zajęcia miejsca przed biurkiem. Sam zapalił cygaro i zaczął przechadzać się po pokoju. Dziękuję, sir. Stirling nie usiadł. Z moich doświadczeń wynika, że użycie dużych grup do pojedynczego wypadu jest marnotrawieniem sił. Znacznie lepsze efekty da operowanie niewielkimi oddziałami. Obliczyłem, że 6 żołnierzy zrzuconych na spadochronach w pobliżu nieprzyjacielskiego lotniska może łatwo dotrzeć do któregoś z samolotów i założyć ładunki wybuchowe. Oznacza to, że 60 ludzi z 12 ładunkami mogłoby w równolegle prowadzonych akcjach zniszczyć całe lotnictwo państw osi w Afryce Północnej. Osiągnięcie tego celu przy zastosowaniu klasycznych metod prowadzenia walki naraziłoby nas na poważne straty i nie wiem, czy byłoby w ogóle możliwe. Stirling zawiesił głos. Czekał na reakcję generała. Ten milczał przez chwilę. Widać było, że pomysł pułkownika podoba mu się. Jego realizacja wymagała oddelegowania do oddziałów specjalnych 50 żołnierzy. Nie był to problem dla 8 Armii Brytyjskiej. Dostaje pan tydzień urlopu na wykurowanie ramienia, a potem proszę się zająć tworzeniem takich oddziałów. We wszystkich trudniejszych sprawach proszę się zwracać do mnie. Stirling zasalutował i wyszedł z pokoju. Dłużej nie zdołał powstrzymać wybuchu radości i na korytarzu krzyknął na cały głos „Hurra!”, aż kilku oficerów spojrzało na niego ze zdumieniem. Nie zwracał jednak na nich uwagi. Zbiegł po schodach i wypadł na ulicę. Generał Ritchie przypatrywał mu się z okna. Pomysł stworzenia niewielkich oddziałów atakujących niespodzianie wroga wydał mu się bardzo interesujący. Dysproporcja sił między armiami włoskimi i brytyjskimi była ogromna. Głównodowodzący wojskami włoskimi marszałek Ugo Graziani stał na czele 200-tysięcznej armii, której Wielka Brytania mogła przeciwstawić zaledwie 36 tysięcy żołnierzy. W takiej sytuacji każde działanie, które miało szansę osłabić siły wroga i morale jego żołnierzy, było bardzo ważne. W walkach na pustyni sprzęt taki jak czołgi, ciężarówki, ciągniki artyleryjskie odgrywał rolę pierwszoplanową.